Stoimy na fundamencie ofiary Jezusa Chrystusa, ale podstawowym polem naszej walki jest nasza dusza. Tam jest ten bój wiary, toczymy. Tak? Ponieważ ciało napiera na duszę, jest przeciwne duchowi i duch wywiera wpływ na duszę. I tu jest bitwa, tu się rozgrywa bitwa. W naszym umyśle, w naszej woli polegającej na tym, komu się poddamy, w naszych emocjach, widzicie, emocje są ważne, ale jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że nie możemy być prowadzeni przez emocje. Musimy być prowadzeni przez wiarę w Boże Słowo. A czasami wiara nie ma nic wspólnego z naszymi emocjami. Często ludzie mówią, ja tego nie czuję. Tak, ja tego nie czuję. Ale ty nie masz czuć. Ty masz wierzyć. A wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. I wiara czasami jest pewnością tego, czego nie czujemy. Bo rzeczy w duchu nie są dlatego, że my czujemy, ale dlatego, że Słowo Boże tak mówi. Prawda? Dlatego stoimy na tym takim fundamencie tutaj, kiedy modliliśmy się o chorych. Roman zadał to pytanie, czy wierzycie, że Jezus uzdrowi? Nie chce się. Ja wiem, że my tak powszechnie mówimy, ale precyzyjnie powiedzieliśmy mówić, czy wierzycie, że Jezus już uzdrowił? Czy Jezus uzdrowił? Jest już uzdrowienie w Jezusie Chrystusie. Nie czujemy tego, tak? Bolą nas łokcie, głowa, kolana i tak dalej. Nie czujemy tego. O, jak mógł nas uzdrowić, jak tego nie czuję? Nie, ale Słowo Boże mówi, że to się stało. I my musimy wierzyć. I to jest to poruszanie się w duchu. Teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli coś takiego, że ciało ma jakby bezpośredni kontakt ze światem. I kiedy mówimy świat, kiedy mówię świat, nie mam na uwadze natury, chociaż to też się mówi jako świat, prawda, przyroda i tak dalej. Świat jest piękny, możemy powiedzieć. Ale mam na uwadze pewną atmosferę, pewien system, pewną duchową rzeczywistość. I ta duchowa rzeczywistość jest stworzona poprzez to. Zobaczmy, list do Efezjan, proszę włącz. Co my tutaj mamy napisane? I wy umarliście, czytamy razem, dobra? I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według mody tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, duchy, który działa w synach opornych. Wiecie, chcę zwrócić uwagę na to określenie w powietrzu. W powietrzu. Zastanawiałem się nad tym. I myślę, że jest ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że my żyjemy w jakiejś atmosferze. I nasza atmosfera nie jest zatruta tylko przez dwutlenek węgla albo przez spaliny samochodowe albo przez dym, który wylatuje przez kominy naszej huty tutaj, jak to niektórzy mówią, matki żywicielki, tak? Głogowa. Tak? Ktoś tam podpowiada trucicielki. No to zależy, z jakiego punktu patrzysz. Bo ci, którzy tam pracują, to bardzo to szanują i chcą tam pracować, trzymają się tej pracy. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że nie tylko to zatruwa nasze powietrze. Że też jest duchowa rzeczywistość, która polega na tym, że w powietrzu jest napisane, że jest jakiś władca, który rządzi w powietrzu, i on powoduje pewną atmosferę, która nas otacza. Dlatego to, co jest napisane o świecie, pierwszy list Jana, 2 rozdział, 16 wiersz, proszę bardzo, jest napisane coś takiego. Bo wszystko, co jest, czytamy razem na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. Co jest na świecie? O czym tutaj mamy napisane? Pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia. To jest ten system, który nazywamy świat, który Biblia nazywa światem. A więc oddzielenie od świata po prostu polega na tym, że jesteśmy oddzieleni albo nie jesteśmy pod wpływem pożądliwości oczu, pożądliwości ciała i pychy życia. A więc nie chodzi o to, że musisz pójść do zakonu albo stać się pustelnikiem, żeby oddzielić się od świata, bo możesz pójść do zakonu i zabrać swój umysł tam. Do tego zakonu. Możesz się zamknąć i wraz ze sobą możesz zamknąć swoje pożądliwości, które masz w sobie. I to nie oznacza, że się oddzieliłeś od świata. Świat to jest oddzielenie się w sposobie myślenia od czegoś, od pewnych motywacji, od pewnych postaw, od pożądliwości. I teraz zobaczcie. To już wszystko. Dziękuję bardzo. Już nie będziemy wyświetlać. I teraz zobaczcie. Spójrzmy najpierw z tej strony, jak to się dzieje. Świat bezpośrednio wpływa na nasze ciało. I teraz tutaj mamy zmysły. Ja wymieniłem 3, ich jest o wiele więcej, ale tak, żebyśmy mieli tylko orientację. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Ciało, będąc pod wpływem świata, wpływa na naszą, czyli na naszą wolę, pociągnąć nas do grzechu, na nasz umysł, myśleć nieprawymi myślami, na nasze emocje i mówiłem chyba tydzień temu, to dusza jest miejscem, gdzie gnieżdżą się nasze stresy, depresja, zamieszanie. Tego nie ma w duchu, posłuchajcie. Duch nowonarodzony jest doskonały, zwycięski, pełny autorytetu, osadzony w sprawiedliwości Chrystusa. Amen. To jest w duszy. A więc to wszystko wpływa na duszę. I teraz zobaczcie, jeżeli dusza się poddaje temu, co w świecie, to równocześnie wtedy ona się zamyka na to, co z ducha. I te nowe stworzenie, które w nas jest, my nie możemy się rozwijać i nie stajemy się podobni do Chrystusa. Bo tutaj jesteśmy doskonali. Wierzę, duch jest doskonały. Ale nie chodzi tylko o to, żebyśmy tam pozostali doskonali. Chodzi o to, żeby nasza dusza została przemieniona. Tak? Bo wtedy, kiedy nasza dusza jest przemieniona, to poprzez nasze ciało, czyli nas przez widoczny styl życia, my prezentujemy, że jesteśmy podobni do Jezusa. Amen? Tak? A więc widzicie, jeżeli i to jest ta, na tym polega ta wielka walka. Jeżeli po prostu dusza ulega tej atmosferze, ulega ciału, to powstaje jakaś blokada, że to, co jest w duchu, nie rozwija się. I nie widzimy postępu w swoim życiu. A Bóg chce, żebyśmy się rozwijali. Żebyśmy wzrastali w miłości, żebyśmy wzrastali w poznaniu Słowa, żebyśmy wzrastali w świętości, żebyśmy wzrastali w namaszczeniu Ducha Świętego. To jest Bożą wolą. Zobaczcie, co się dzieje. Tak jak już mówiłem, Duch, czyli nowe stworzenie, ma relację, społeczność z Duchem Świętym. To przez Ducha mamy dostęp do Ducha Świętego. Tak? Ciało ma dostęp do świata, Duch ma dostęp do Ducha Świętego. Chwała Jezusowi, posłuchajcie. Mamy dostęp do Ducha Świętego. Jesteśmy w Nim, jesteśmy połączeni z Nim. Jest napisane, kto się łączy z Panem, staje się Nim jednym Duchem. I to jest prawda. Nie czujesz tego, ale uwierz w to. To jest właśnie to. Uwierz. Biblia ogłasza, jeżeli połączyłeś się z Panem, jeżeli połączyłeś się z Bogiem, jeżeli narodziłeś się na nowo, w swoim duchu jesteś jedno z Jezusem Chrystusem. Jesteś scalony, połączony. I to się dzieje, tą rzeczywistość wnosi Duch Święty. Jest doskonała harmonia. I teraz, ale to, co co jest Bożym zamysłem, to to, co jest w duchu, żeby to wywierało wpływ na naszą duszę. Żeby wywierało wpływ na nasz umysł, na naszą wolę, na nasze emocje. I widzicie, kiedy to wywiera wpływ na naszą duszę, to wtedy to się jakby wyraża przez nasze ciało i wtedy to nie atmosfera świata ma na nas wpływ, ale my mamy wpływ na atmosferę, która jest wokół nas. Aż mi się chce powiedzieć chwała Jezusowi, posłuchajcie. Naprawdę, bo widzicie, tu nie chodzi o to, tu nie chodzi tylko o nas. Wszystko, co rozpatrujemy, każdą prawdę jest ważne, żebyśmy widzieli w tym większym planie Boga. Bóg ma plan. Bóg ma plan i Bóg chce, żeby Jego Królestwo zademonstrowało się w miejscach, gdzie jesteśmy osadzeni. Jak to się stanie? Widzicie, my często mówimy, Boże, zrób coś, Boże, zrób coś. Posłuchajcie, naprawdę wiele tych modlitw jest niepotrzebnych. Ja wiem, że może was tutaj urażę, ale wiele modlitw jest niepotrzebnych, dlatego że wiele rzeczy jest już faktem w Jezusie Chrystusie. Jest faktem w Jezusie Chrystusie. My nie czekajmy na to, że zostaniemy posłani, ponieważ my już zostaliśmy posłani w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy osadzeni w swoich miejscach, gdzie mieszkamy, w swoich rodzinach, w swoich miastach, w swoich wioskach. Jesteśmy osadzeni ze względu na Boże przeznaczenie, na Boże posłannictwo, żeby tam zademonstrować chwałę Królestwa Bożego. A dzieje się to poprzez to, zasadnicza sprawa, że my żyjemy w duchu, mówiąc tak w skrócie. Czyli to polega na tym, że nasza dusza nie tyle jest pod wpływem świata i tego, co jest w tym świecie, ale jest zgrana w harmonii z duchem, z nowym stworzeniem. I to się wyraża poprzez ciało, że my wywieramy wpływ. Różnie to nazywamy namaszczeniem na przykład. Jezus powiedział tak, kto napije się tej wody, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął na wieki i ta woda stanie się źródłem wody wytryskującej. Już nie dla nas samych, ale dla innych. Ta woda wytryskuje po to, żeby inni mogli się napić, żeby inni mogli tego skosztować, żebyśmy innych mogli dotknąć. Nie chodzi tylko o ciebie. Nie chodzi o to, żebyś był super duchowym świętym, który jest z tego pyszny, ale chodzi o to, żebyśmy byli w miejscu, gdzie możemy wywrzeć wpływ. To o to chodzi. O to chodzi. Jeżeli to rozumiemy, to już nie porównujemy się, nie rywalizujemy ze sobą, tak? I nie osądzamy się. Po prostu wiemy, że jesteśmy w jednej drużynie i jest ważne, żebyśmy jak największy wpływ wywierali na swoje otoczenie. A więc jak może przemienić się dusza? A więc ostatnią część tego, co mówię, chcę, żebyśmy temu poświęcili. Otwórzmy najpierw list Jakuba. List Jakuba, pierwszy rozdział od 21 wiersza. Jakub, pierwszy rozdział, 21 i 22 wiersz. Zachęcam, przeczytajcie później większy fragment tego. Tak, ja się skupię na tych dwóch wierszach, bo to jest zawarte to, na co chcę zwrócić uwagę, to jest zasadnicza sprawa. A więc czytamy tak. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości. Przeczytamy razem, co tam jest napisane i co? I przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Zatrzymamy się tutaj. Wiecie, kiedy czytamy taki fragment, od razu myślimy, o, muszę czytać Biblię, muszę czytać Biblię, muszę czytać Biblię. Oczywiście to nie jest mylne rozumienie. Ale wiecie, co mnie dotyka? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że tutaj my musimy przyjąć słowo, które w nas jest wszczepione. Więc należy zadać pytanie, po co mam przyjmować słowo, które ono już jest we mnie wszczepione? No jeżeli rozumiemy tą zależność duch-dusza, to rozumiemy, że to słowo gdzie jest wszczepione? W naszym duchu. Narodziliśmy się z jakiego nasienia? Nieskazitelnego, a tym nasieniem nieskazitelnym jest Słowo Boże. A więc te Boże ziarno, albo jak w innym fragmencie czytaliśmy, ten Boży posiew jest w nas, jest w naszym duchu. Jest tam szczepiony. Jeżeli jesteś narodzony na nowo, to masz kod genetyczny, Boże DNA. Tak, masz Boże DNA w sobie, jeżeli jesteś narodzony na nowo. I to jest Jego natura włożona w Twojego ducha przez Słowo Boże. Ale jest napisane, my to Słowo musimy przyjąć. Dlaczego? Po co? Żeby zbawiło naszą duszę. Przemieniło naszą duszę. A więc widzicie, chodzi o to, żeby to, co jest tutaj, stało się sposobem naszego myślenia, wywierało wpływ na nasze postawy, że my temu się poddajemy. W taki sposób Słowo Boże w nas pracuje i zmienia nas. Bo zobaczcie, co jest napisane dalej. 22 wiersz. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. A więc ja muszę być wykonawcą słowa. Ale jak to się dzieje? No to się dzieje tak, że jeżeli Słowo Boże zmieni moje postawy, mój sposób myślenia, to się zademonstruje w moim sposobie życia, który prezentuję przez swoje ciało. Amen? Tak? Ktoś tam podpowiada przez uczynki, przez sposób życia. Tak? Ale musimy rozumieć tą drogę, tak? Jest duch, gdzie jest szczepione Boże życie, Boża natura. My musimy się temu poddać. W swoim, nasz umysł musi być zmieniony. Będę o tym jeszcze dzisiaj mówił. Tak? I to wpływa na nasz sposób życia. I w taki sposób dotykamy otoczenia. Dobrze, następny tekst. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, od 7 do 9 wiersza. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 7 do 9 wiersza. I czytamy tak. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, chociaż Go teraz nie widzicie, nie możecie dotknąć. Nie możecie Go jakby doświadczyć w tym wymiarze zmysłów, ciała. Ale my w Niego wierzymy. I weselicie się radością niewysławioną i chwalebną. I teraz w jakim celu? 9 wiersz, zobaczcie. Osiągając cel wiary. Jaki jest ten cel wiary? Zbawienie duszy. A więc jak ja mogę osiągnąć ten cel wiary, zbawienie duszy? Po pierwsze, w pierwszym fragmencie był akcent położony na słowo. Także ja muszę przyjąć słowo, które jest we mnie wszczepione. Z kolei z słowa, słowo jest podstawą wiary. Prawda? A więc ja, żeby moja dusza następowała, dokonywała się przemiany, to ja muszę trwać w wierze. I tutaj zwróćcie uwagę, jest napisane, żeby wypróbowana wiara wasza, doświadczona. Kiedy wiara jest wypróbowana? Kiedy są przeciwności. Tak? Tak? Kiedy są przeciwności. A więc, kiedy jest pewne napięcie między tym, co ja doświadczam, jest pewne napięcie między tym, co mnie spotyka, jest pewne napięcie we mnie między tym, co ja czuję, co ja myślę, czego pragnę. A wiarą w Słowo Boże. A więc pewne rzeczy, te doświadczenia, to są przeciwności, które w pewnym sensie stają przeciwko wierze. Albo jakby chcą temu zaprzeczyć. Chcą zaprzeczyć prawdzie Bożego Słowa w Tobie. Chcą zaprzeczyć. Ale my trzymamy się w wierze. I teraz to słowo, że wierzymy w Niego, nawet jeżeli Go nie widzimy. To oczywiście w pierwszej kolejności, albo ta pierwsza możliwość rozumienia tego słowa dotyczy tego, że kiedy Go nie widzimy, albo kiedy Go zobaczymy, kiedy On powróci w chwale. Ale również w Twoim życiu mogą być takie sytuacje, że tak jakbyś myślał, nie widzę Jezusa. Czyli co masz na uwadze wtedy? Nie, że Go nie widzisz swoimi oczyma, ale jakbym nie widzę, że On działa w moim życiu. Tak jakby mnie zostawił, tak jakby nic się nie działo. Prawda? Macie takie sytuacje? Jakby się nic nie działo. Nie widzę Go, nie widzę Jego działania. Nie czuję, że On mnie pociesza. Nie czuję, że On mnie wzmacnia. Nie czuję, że On się o mnie troszczy. Czuję się tak, jakby mnie zostawił z moimi problemami, z moimi wyzwaniami, z moimi pokusami, z moimi grzechami. Czuję się sam. Ale wtedy przeciwko tej przeciwności jest wiara. Nie w to, co czujesz. Nie, tak? Nie w to, co czujesz, ale w Słowo Boże. I kiedy my stoimy w wierze, zwróćcie uwagę, że wtedy jest napisane, możemy się radować niewysłowioną radością chwalebną. I źródło tej radości nie jest w tym, że mamy łatwe życie. Powiemy na to amen. Źródło tej radości nie jest to, że mamy wszystko dobrze, nam się układa i powodzi. Źródło tej radości jest w naszej wierze. W Jezusa Chrystusa, w Jego dzieło, które jest faktem, w Słowo Boże. To jest źródło naszej radości. I stając w taki sposób, jest napisane, że my możemy osiągnąć cel wiary, czyli zbawienie duszy. Dlaczego? Dlatego, że poprzez taką postawę my jesteśmy poddani pod działanie Bożego Słowa. Coś się zmienia w nas. W naszych postawach, w naszym sposobie myślenia. To ma wpływ na nasze emocje. I nasza dusza jest w tym procesie przemiany. Stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa. I to można zauważyć. A więc ostatni tekst z tego cyklu. Też pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 22 i 23 wiersz. Tydzień temu zwróciłem uwagę na wiersz 23. Więc może od tego 23 przeczytamy. Ten 23 wiersz mówił właśnie to, co mówiliśmy. Jako odrodzeni nie z nasienia nieskazitelnego, nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. I to słowo mówiąc jako odrodzeni mówi o tym, że będąc tak odrodzonymi możemy coś zrobić. Tak? Co możemy zrobić? No o tym jest napisane w 22 wierszu. Skoro dusze wasze, możemy to powtórzyć razem, skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. A więc my możemy coś zrobić. Jest to napisane, my możemy uświęcić swoje dusze przez posłuszeństwo prawdzie. I dlaczego możemy to zrobić? Ponieważ jesteśmy odrodzeni z nasienia nieskazitelnego. Dlatego, wiecie, podkreślamy to znaczenie objawienia tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Ja słyszałem wypowiedź pastora Todda White'a. Kto wie, kto to jest Todd White? Tak? Znacie jego historię, tak? Narkoman, dno i tak dalej, tak to można powiedzieć, mówiąc w skrócie. I dzisiaj porusza się w namaszczeniu Ducha Świętego, jest jakby obrazem, przykładem, inspirującą osobą, jak porusza się w uzdrawieniu. Po prostu ewangelista po ulicach, gdzie się nie pojawi, po prostu Duch Święty się demonstruje. Słyszałem wypowiedź jego pastora. On powiedział tak. Jedynym nauczaniem, którym usługiwałem Todowi, było nauczanie o jego tożsamości w Chrystusie. To go zmieniło. To go zmieniło. Niezależnie od tego, jak się działo w jego życiu, jak się zmagał, jak walczył z grzechem, walczył z nałogiem. Ja nie koncentrowałem się na jego upadkach, tylko mówiłem mu, mówiąc w uproszczony sposób, Tod, narodziłeś się na nowo, jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie. W Tobie jest Duch, który jest święty, sprawiedliwy. W Tobie jest ta nieskazitelna natura. Nie? I jakby prowadząc go, umacniając go w tym, coś do czegoś doprowadził. Jego dusza poddała się prawdzie. Rozumiemy to? Jego dusza poddała się prawdzie. Tak, poddała się prawdzie, nie prawdzie, której mu mówiły jego zmysły i jego ciało i też co mógł zrobić ten pastor, patrząc na jego życie i ulec temu i powiedzieć, no już odstąpiłeś od Chrystusa. Ty tyle razy go zawiodłeś. Nie ma dla ciebie nadziei. To jest prawda, którą po prostu wypływa z ciała. Ale my jesteśmy w Chrystusie i nikogo już nie znamy według ciała. Prawda? Nikogo nie znamy według ciała. I dlatego on mu usługiwał i mówił, Tod, jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie. I ponieważ jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie, możesz żyć zwycięsko. W tobie jest Duch, w którym ma moc, żeby przełamać wszelkie presje, wszelkie pokusy. W tobie to jest. Dlatego, że ten, który jest w tobie, jest większy od tego, który jest w świecie. Posłuchajcie, to jest prawda w każdej chwili naszego życia, kiedy narodziliśmy się na nowo. Natomiast czemu tego nie doświadczamy zawsze? Widzicie, ponieważ jest walka. Gdzie ta walka jest? Tutaj, w naszym umyśle, tak? Toczy się walka. I my swoją duszę musimy poddać. Poddać. Musimy przyjąć wszczepione w nas Słowo Boże. Musimy poddać prawdzie. I to prowadzi do przemiany. A więc posłuchajcie, jakby podsumowując. Dwie kluczowe rzeczy, które mają wpływ na przemianę duszy. Po pierwsze, krzyż. Czyli musimy wziąć swój krzyż. Dlaczego Jezus powiedział do każdego, kto chce za Nim pójść? Jeżeli chcesz i za mną, musisz wziąć swój krzyż. Dlaczego o tym powiedział? Dlatego, że jeżeli nie bierzemy swojego krzyża codziennie, nie będziemy w procesie uczniostwa. Zatrzymamy się w tym procesie. Pierwsza rzecz, kluczowa, fundamentalna. Każdy z nas musi się nauczyć, co to znaczy brać swój krzyż codziennie. Co jest tym krzyżem? Lubię to powtarzać i teraz to powtórzę. Możesz, jeżeli myślisz, że to są po prostu cierpienia, jakie masz, jest mnóstwo ludzi cierpiących, którzy krzyczą z bólu. I to nie oznacza, że mają krzyż, że wzięli ten krzyż. Widzisz, ten krzyż, kiedy przychodzi, jeżeli już tak powiedzmy sobie, na ciebie jakieś cierpienie albo choroba, to jest coś niezależnego od ciebie. Nie masz wyboru, to po prostu przychodzi i jest. Jeżeli chodzi o krzyż, masz wybór. Możesz go brać albo nie. Mamy wybór. Możemy go wziąć albo nie. Dlatego Jezus powiedział, codziennie weź swój krzyż. Czyli codziennie zdecyduj się iść tą drogą przemiany swojego sposobu myślenia i wszystko, co po prostu staje naprzeciwko temu, codziennie zdecyduj się walczyć z pokusami w swoim życiu, codziennie zdecyduj się dawać opór grzechów w swoim życiu, codziennie się na to zdecyduj. Bo codziennie to cię spotka. Bo codziennie to się spotka. Codziennie decyduj się powstrzymywać swój egoizm. Codziennie decyduj się rozprawiać się z różnymi rzeczami w swoim sercu, z nieprzebaczeniem, z goryczą. Codziennie. Bo codziennie to cię może spotkać. Jeżeli temu się poddasz, to zaczyna w tobie ten proces podążania za Jezusem, co po prostu oznacza zmieniania się na Jego podobieństwo. A więc, co się musi dziać, żeby nasza dusza się przemieniała? Musimy nauczyć się brać krzyż. Druga rzecz to jest przemiana naszego umysłu. To jest to, co wypływa z Bożego Słowa. To jest to poddanie się prawdzie poprzez odnowienie się w duchu naszego umysłu. Zobaczcie, zakończę listem do Efezjan. Bardzo znany tekst. Ale myślę, że to jest niemożliwe, żeby pominąć ten tekst, kiedy o tym nauczamy. List do Efezjan, 4 rozdział, od 22 do 24 wiersza. Jeszcze drugi wiersz mówi tak. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Co mam zrobić ze starym człowiekiem? Zwlec z siebie. I teraz przeczytajmy 24 wiersz. Pomijmy 23 na chwilę. 24 wiersz z kolei mówi, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. A więc z jednej strony mamy zwlec z siebie starego człowieka, którego gubią zwodnicze żądze. Gdzie jest ten stary człowiek? To jest nasza nieprzemieniona dusza, która jest pod wpływem ciała. Ale mamy się oblec w nowego człowieka. Co o tym nowym człowieku jest napisane? Że on jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Gdzie jest ten nowy człowiek? Może z nieba przyjdzie. Może któregoś razu pomodlimy się i po prostu ten nowy człowiek spadnie z nieba i zmieni się już moja osobowość i wszystko i będę po prostu taki piękny, wspaniały, doskonały chrześcijanin. Nie. Nie. To się nie stanie tak. Ten nowy człowiek, ja mam się w niego oblec, on jest we mnie. On jest we mnie. To jest nowo narodzony duch. Jeżeli nie narodziłeś się na nowo, nie masz w co się oblec. Taka jest prawda. Nie masz w co się oblec. Jeżeli narodziłeś się na nowo, w tobie jest nowe stworzenie. Wszystko, co jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. A więc muszę coś z siebie zwlec i muszę coś siebie przyoblec. Teraz posłuchajcie. Jeżeli mówimy o duchu, to jest najbardziej głęboka jakby część naszej osoby. Nie zawsze widoczna. Nie zawsze widoczna. Kiedy Paweł mówi, obleczcie się w nowego człowieka, to po co? Żeby to było widoczne we mnie. Żeby to było widoczne, tak? Kiedy ja dzisiaj założyłem tą koszulę i założyłem tą marynarkę, widzicie ją, bo się w nią ubrałem. A więc celem Bożym nie jest to, żebyś tylko cieszył się z tym, kim jesteś w duchu. To jest ważne, żebyś w to wierzył. Ale celem Bożym jest to, żeby twoje życie się zmieniało. To jest cel Boży. I żeby to podobieństwo do Chrystusa zaczęło uwidaczniać się w moim i w twoim życiu. To jest uczniostwo. To jest uczniostwo. A dzieje się to, że zwlekamy starego człowieka, czyli mówiąc inaczej, krzyż. Możemy to powiedzieć? Krzyż. A przyoblekamy się nowego. I teraz zwróćcie uwagę, gdzie jest ten przeskok. I teraz 23 wiersz. Przeczytamy razem? Tak. Czytajmy razem. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. Dlatego, że odnawiając się w duchu umysłu poprzez Słowo Boże, co się dzieje? To, co jest tutaj, zaczyna wywierać wpływ na twój sposób myślenia. Twoja wola jest ukierunkowana, żeby iść za Bogiem. Żeby szukać Bożych rzeczy w swoim życiu. żeby szukać świętości. Twoje emocje już nie targają Tobie, ale są poddane tej prawdzie, kim jesteś w Chrystusie. Jest Boży pokój, poczucie Bożego bezpieczeństwa, pewność i stabilność. Zaczynasz wzrastać i Twoje życie zmienia się, sposób Twojego życia. Jak mówisz, jak się odzywasz, co robisz, gdzie chodzisz, jak postępujesz. Amen. Nowy człowiek zaczyna się wydarzać, stajesz się podobny do Jezusa. Zacznijmy się modlić. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że powołałeś nas do dojrzałości. Żebyśmy dorastali do pełnego wieku Chrystusowego, do męskiej doskonałości. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Twoje Słowo pokazuje nam drogę, jak w tym procesie możemy się poruszać. Dziękuję Ci, Panie, za to, że przez nowonarodzenie z łaski dałeś nam nowego ducha, że nie ma w tym żadnej naszej zasługi, że to wszystko, co jest w naszym duchu, jest darem od Ciebie przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Panie, za to. Błogosławię Cię, Panie. Oddaję Tobie chwałę. Dziękuję Ci, że jestem w Chrystusie i jestem nowym stworzeniem. Dziękuję Ci, że jest to stworzenie, które zrodziło się z nasienia nieskazitelnego. Dziękuję Ci, że jest to stworzenie, w którym jest ten Twój kod genetyczny, że jest to stworzenie, które ma nieskazitelną naturę. Dziękuję Ci, że jest to duch synostwa, który z ufnością, Panie, i bez strachu może przychodzić do Ojca. Dziękuję Ci za to, że przez tego ducha mam dostęp do Twoich błogosławieństw, do Twoich łask, do Twojego bogactwa, do bogactwa chwały. Dziękuję Ci, że w ten duch jest dziedzicem, aby uczestniczyć w Twoich bogactwach. Dziękuję Ci za to, Panie. Błogosławię Cię. Oddaję Tobie chwałę i oddaję Tobie cześć. Dziękuję Ci, Panie, że moja dusza może być w procesie przemiany, że moja dusza może się zmienić, że mój sposób myślenia może się zmienić, że moja wola może zwracać się do Ciebie, Panie, nie być pociągana przez grzech, nie być pociągana przez świat, nie być pociągana przez nieprawość, nie być pociągana przez wszystkie brudne rzeczy, jakie są w tym świecie, ale że moja wola może zwrócić się do Ciebie i że mogę być w duszy człowiekiem, który szuka Ciebie, szuka Twojej jego oblicza, szuka, wybiera Twoje drogi, Panie, dokonuje właściwych wyborów, że kiedy mój umysł się zmienia, ja potrafię rozpoznać to, co jest dobre, miłe i doskonałe i co jest wolą Bożą. I że w taki sposób nie upodabniam się do świata. Dziękuję Ci za to, Panie Jezu. Halleluja. Modlę się, Panie, aby każdy, kto słucha tego słowa, wszedł na tą drogę przemiany, aby toczył dobry bój wiary. Modlę się o to, aby każdy z nas codziennie brał krzyż, aby zapierać się tego, co jest sprzeczne z Tobą, co jest sprzeczne z Twoją wolą. Zapierać się grzeszności, zapierać się niewłaściwych myśli. Uśmiercać to, równocześnie poddając się pod tego nowego człowieka, stworzonego według świętości prawdy. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Panie. Dziękuję Ci, że możemy się zmieniać. Dziękuję Ci, że zmiany są możliwe. Dziękuję Ci, Panie, że jest to możliwe. Ogłaszam to nad każdą osobą w tym miejscu. Niezależnie od tego, w jakim miejscu jest i niezależnie od tego, jak jej się wydaje trudna sytuacja, chcę mówić w imieniu Jezusa Chrystusa, zmiana jest możliwa w Twoim życiu. Zmiana jest możliwa. Halleluja. Wszystko rozpoczyna się, może się rozpocząć od faktu, że narodziłeś się na nowo. A żeby to się stało, musisz wiedzieć, że pojednałeś się z Bogiem. Dlatego na koniec jeszcze dla każdej osoby, która nie jest pewna, czy pojednałeś się z Bogiem, czy pojednała się z Bogiem, krótkie wyjaśnienie. Bóg wyciągnął rękę do pojednania do każdego człowieka. Ta ręka wyciągnięta do pojednania to jest krzyż Jezusa Chrystusa. Tam na tym krzyż On wziął wszystkie twoje grzechy, wszystkie twoje winy i umarł za nie. Jeżeli ty do tej Bożej ręki wyciągasz swoją rękę, tak, chcę się pojednać, to przebaczenie i oczyszczenie spływa na ciebie. Więc jeszcze chciałbym się zadać pytanie, czy dzisiaj jest ktoś, kto chce wyciągnąć rękę, aby pojednać się z Bogiem? I możesz to zrobić dokładnie w taki sposób. Podnieś swoją rękę do góry, a to, co my zrobimy, to ogłosimy nad tobą Boże pojednanie, Bożą łaskę i Boże błogosławieństwo. Pomożemy ci w modlitwie, żebyś pojednał się z Bogiem. Czy jest ktoś dzisiaj? Ręka do góry w taki sposób. I będziemy wiedzieli. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Leszek masz na imię, dobrze pamiętam? Chodź, Leszku, tutaj. Halleluja. Halleluja. Poświęcimy jeszcze chwilę czasu, żeby usłużyć Leszkowi, tak? Tak. Andrzej, proszę cię, chodź. Bo Leszek chyba i tutaj. Ja poproszę. Chodźcie razem i poprowadźcie go w modlitwie. Bo Leszek chyba u ciebie na grupie się pojawia, a Renia z kolei Leszka przypilotowała, więc macie ten przywilej, żeby pomodlić się o nich. Powstańmy wszyscy, uhonorujmy tą chwilę.